Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Czarnecki, jestem dziennikarzem i trenerem EY Academy of Business. A o tym, jak prezes czy właściciel firmy powinien sobie radzić w tych trudnych, niestabilnych czasach, jak rozpoznawać przyszłych liderów i jak inspirować innych, rozmawiam z długoletnią ekspertką EY Academy of Business w zakresie zarządzania zmianą, komunikacji i współpracy z zespołem, budowania autorytetu oraz technik kreatywnego rozwiązywania problemów, Ewą Opolską. Ewa, w tych trudnych, wojennych czasach, jakich kompetencji musi się nauczyć prezes czy właściciel firmy, żeby ten interes dalej się kręcił?
Gdybym chciała odpowiedzieć jednym słowem, to bym powiedziała ogromnej elastyczności. Dlatego, że jeżeli stworzyliśmy wiele procedur, firma działa stabilnie, mamy standardy pracy, to okazuje się, że bardzo często właśnie w takich kryzysowych momentach te procedury są kulą u nogi, to znaczy przeszkadzają nam. Musimy bardzo zwinnie zarządzać firmami w tym momencie, być bardzo elastycznymi. Jeżeli się nagle dowiaduję, że jest wojna na Ukrainie i muszę zwijać biznes z Rosji, to to wymaga ode mnie naprawdę przewartościowania bardzo wielu procesów i działań. W związku z tym podstawowa kompetencja to życie w zmienności, elastyczność bardzo mocna i takie, powiedziałbym, agile'owe zarządzanie całą organizacją.
A jak właściciel firmy czy prezes powinien wspierać swoich menadżerów?
Powiedziałabym, że ten czas zmienny jest bardzo trudny do uzyskania takiej stabilności pracy w zespołach, które pracują na co dzień. I właściciel firmy, prezes, powinien brać pod uwagę to, że menadżerowie mają znacznie trudniej w tym momencie. Czyli jednym słowem, utrzymanie pewnej stabilności zespołów jest trudniejsze ze względu na przykład na stan psychiczny ludzi chociażby, prawda, w sytuacjach trudnych i zmiennych. Zmiana nie jest łatwym momentem w organizacji. I w związku z tym takie najważniejsze kompetencje szefa naczelnego to jest praca ze swoimi menadżerami na co dzień. Czyli jednym słowem dowiadywanie się, co w zespołach się dzieje i reagowanie na bieżąco, elastycznie na problemy, które się pojawiają. Menadżer, który jest podległy, on musi dokładnie wiedzieć, na co może sobie pozwolić, gdzie jest jego samodzielność, jakie kompetencje są mu delegowane, a z czym musi przyjść do szefa, do prezesa, żeby to skonsultować. Powiedziałabym, że dokładne delegowanie i taki empowerment to jest coś, co chyba jest najważniejszą kompetencją współczesnego szefa naczelnego. Działać przez ludzi. To już nie jest taki moment, że prezes, a to mi się zdarza jeszcze czasami w pracy z menadżerami, że słyszę, że prezes podpisuje faktury na ołówki, już takie przysłowiowe, prawda? No, często to jest w takich organizacjach, które na przykład wyrosły z niewielkiej firmy, ten człowiek stworzył tą firmę, bezpośrednio nią zarządzał, teraz to jest ogromna organizacja, ale jego styl zarządzania niewiele się zmienił, to znaczy nadal chcę tym zarządzać jak małą firmą, w której wszystkich znałem. To już nie jest ten czas, muszę nauczyć się pracować przez ludzi, czyli przez swoich menadżerów.
A jak tych ludzi dobierać w tym momencie?
Przede wszystkim, ja bym powiedziała tak, bo często lider naczelny dobiera menadżerów podobnych do siebie. Zresztą to jest typowo ludzkie, prawda, że najbardziej nam się podobają ludzie, którzy nas przypominają. Ale ja bym powiedziała odwrotnie, to znaczy dobieraj sobie menadżerów, którzy mogą uzupełniać twoje kompetencje. Bardzo często słyszę o takich fantastycznych duetach menadżerskich, to znaczy prezes zarządu, wizjoner, który idzie gdzieś tam do przodu, ale generalnie nie ogarnia rzeczywistości i nie umie się zorganizować na co dzień. I jego na przykład zastępca, który chodzi po nim i sprząta, czyli robi z tego projekty, które faktycznie potem są realizowane w rzeczywistości. Więc powiedziałabym przewrotnie, szukaj takich ludzi, takich menadżerów, którzy uzupełnią twój brak kompetencji, będą twoją drugą nogą, tą silniejszą. Natomiast z drugiej strony oczywiście niech to będą ludzie, którzy wyznają te same wartości co ty. To jest bardzo ważne. Czyli jednym słowem, żeby wam się dobrze pracowało w zespole, to tak naprawdę musicie mieć jakąś linię porozumienia co do podstawowych spraw, czyli pewnych wartości, które w organizacji mają być ważne.
Ale w tym dobieraniu sobie partnerów do pracy, że tak powiem, prezes chyba nie powinien się bać konkurencji, albo przynajmniej dobierać sobie takich partnerów, którzy mu nie będą zagrażali.
Ja bym powiedziała, że zespół jest silny swoim najsłabszym ogniwem. W związku z tym, jeżeli prezes zarządu boi się konkurencji, no to popełnia podstawowy błąd, to znaczy wyposaża swoją organizację w takie kadry menadżerskie, które będą po prostu zarządzały tą organizacją no, nie najlepiej, prawda, nieefektywnie. W związku z tym myślę, że dumą każdego szefa naczelnego jest spowodowanie, że w tej organizacji powstają liderzy. że to jest taka kuźnia talentów. Oby ta kuźnia talentów była dla naszej organizacji, a nie dla innych organizacji. To znaczy, żebyśmy umieli tych przyszłych liderów u siebie po pierwsze znaleźć, wychować, a po drugie jeszcze utrzymać długofalowo.
A co to znaczy w praktyce inspirować innych? Czy dziś wciąż jest miejsce na charyzmatycznych prezesów, przywódców organizacji?
Oczywiście, dlatego że najwyższy poziom przywództwa to jest przywództwo przez osobowość, a nie tylko i wyłącznie przez stanowisko. W związku z tym ten naczelny szef zawsze inspiruje całą resztę. Niezależnie od tego, jak silny ma autorytet, to jednak stoi na czele i ludzie go obserwują. Taka jest prawda, czyli naczelny prezes zawsze skupia uwagę wszystkich pracowników. To jest osoba, o której się w domu dyskutuje, prawda? W związku z tym jest na widelcu, jego zachowania są bardzo, bardzo widoczne. Myślę sobie, że budowanie takiej marki własnej lidera, budowanie autorytetu lidera, to jest bardzo ważna kompetencja, często zaniedbywana. No to zresztą tak jak kiedyś się mówiło, że po co nam marketing, jak mamy dobry produkt, to się sam sprzeda. Ja czasami też tak słyszę od właścicieli firm, od prezesów, no ale po co mam się zajmować własnym wizerunkiem, po co mam myśleć kategoriami takiego spójnego autorytetu swojego, który byłby komunikowany wewnątrz. Przecież ja po prostu jestem prezesem tej firmy, co powinno wystarczyć. No nie wystarcza, bo jednak to opakowanie ma też ogromne znaczenie. Jak inspirować? No inspirować przede wszystkim sobą i swoimi zachowaniami. Najlepszy motywator, który prezes zarządu ma do dyspozycji, to są jego własne zachowania, praca z liderami, ile czasu im poświęca, na ile chce stworzyć taki spójny zespół leadershipowy swojej organizacji.
Liderzy firmy, znani, osiągnęli wszystko, no właściwie są na szczycie. Co dalej z takimi ludźmi? Co tacy ludzie powinni dalej robić? Czy może powinni zająć się wyszukiwaniem nowych talentów?
Ścieżki kariery są bardzo różne, ale muszę powiedzieć, że znam ludzi, którzy rozwijają swój biznes od lat 30 i nie są znudzeni, ponieważ przez te 30 lat świat się bardzo zmienił. Czyli jeżeli zaczynałam tworzyć biznes 30 lat temu i dzisiaj mam tą samą firmę, to nie jest ta sama firma, to nie są ci sami ludzie, którzy w niej są. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że zawsze szef główny może sobie znaleźć zajęcie we własnej organizacji długofalowo. Ale jeśli już jest zmęczony, nie chce zarządzać operacyjnie, to może się zawsze wycofać do rady nadzorczej i patrzeć na to, co się dzieje w organizacji przez perspektywę kierowania z takiego poziomu wyżej, prawda? Tak widząc całą tą organizację z takiego helikopter view. Ale do tego, żeby właśnie iść do tej rady nadzorczej i pokazywać się firmie tylko od czasu do czasu, nadawać jej kierunek, musi mieć wychowanych następców, czyli musi zadbać wcześniej o sukcesję w swojej organizacji. To jest bardzo ważny wątek.
Jak kreowanie wartości organizacji wpływa na wartość firmy?
Wartości są bardzo ważnym elementem we współczesnym biznesie. Związane jest to między innymi z potrzebami pokolenia Z, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Kiedyś tak się o tym dużo nie mówiło i tak nie było to ważne dla pracowników, w jakiej organizacji pracuje, jak ta organizacja przyczynia się do dobrobytu planety czy ludzi. A w tej chwili dla tego pokolenia Z wartości są bardzo istotnym motywem wyboru. W związku z tym często jest tak, że pracownik zaczyna pracę w firmie i widzi, że na przykład wartości deklarowane na ścianie, a zachowanie prezesa zarządu czy innych menadżerów w organizacji, to są zupełnie inne rzeczy. I z takiej organizacji często uciekają. W związku z tym pamiętajmy, że stworzenie tego katalogu wartości to jest pierwsza rzecz, ale pokazywanie, że żyjemy zgodnie z tymi wartościami, że zarówno prezes naczelny, jak i menadżerowie zachowują się zgodnie z katalogiem tych wartości, to jest druga sprawa, często niestety niedoceniana.
Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą była Ewa Opolska, ekspert EY Academy of Business.
Dziękuję bardzo.